Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Nim jeszcze jakieś ogłoszenia Państwu przedstawię, to chciałem przywitać naszego gościa, pan Stanisław Żółtek, europoseł. Jest nam bardzo miło, że jest Pan z nami, także dziękuję za przybycie i ogłoszenia. Krótkie, przypominam, że 18 w sobotę o 20:30 w Wajsie jest koncert poświęcony świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Jak Państwo są zainteresowani, myślę, że nie będzie żadnych problemów, żeby się tam dostać, nawet bez biletów, 20:30. W piątek w Gruszce o godzinie 18 naszym gościem będzie Bronisław Wilsztajn. Także zapraszam o 18 w sobotę. We wtorek nie będzie normalnego spotkania Krakowskiego Klubu Wtorkowego, bo jak Państwo pewnie wiedzą, jest mecz Polska-Ukraina i pewnie nikt by z Państwa tu nie przyszedł. W związku z tym robimy wyjątek, ale jak Państwo chcą, to zapraszam tu do, znaczy Pani Zosia zaprasza na mecz o 18. Przypomnimy plakatem i w następny wtorek jest ostatnie spotkanie przedwakacyjne Krakowskiego Klubu Wtorkowego i mamy przerwę do września. No, jakby ktoś jeszcze chciał się o coś zapytać, to oczywiście proszę. Ja bym zaczął od tego, że pan jest osobą znaną w Krakowie, nie tylko ze swojej działalności politycznej, ale także społecznej i nie wszyscy pewnie pana znają, w związku z tym chciałbym, żeby pan parę słów o sobie powiedział, bo jesteśmy w Krakowie, pan był przecież wiceprezydentem, także teraz europosłem, także parę słów o sobie, o swojej oczywiście działalności głównie politycznej.
Dzień dobry Państwu, Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło tu gościć. No o sobie, no mam nadzieję, że nie zanudzę, spróbuję jakoś krótko. W polityce nie uczestniczyłem do 91 roku w ogóle, no poza oczywiście tym okresem, gdzie był stan wojenny, ale to nie w sensie, ja nie byłem aktywnym jakimś tam specjalnie działaczem. No tyle tylko, że jak to młody człowiek, tam chętnie chodziłem na bietyki z zemowcami czy tego typu, więc gdzieś tam zdarzyło mi się też posiedzieć, ale króciutko, więc nie ma się czym chwalić. W każdym razie w 1991 roku zapisałem się do Unii Polityki Realnej, dlatego że ja mam dość takie mocno wolnorynkowe przekonania tej części gospodarczej. Światopoglądowo jest mi bliski oczywiście prawica całkowicie i tu nie ma żadnej dyskusji. I wtedy zobaczyłem, że ta partia głosi bardzo podobne poglądy, a główny nacisk wtedy kładłem na sprawy gospodarcze. W związku z czym zapisałem się, potem pierwszy raz startowałem w 1993 roku do Sejmu jako mięso armatnie, tam z 23 miejsca czy coś takiego. Udało mi się przegonić tą osobę przede mną, byłem o oczko wyżej. Z żoną lataliśmy, roznosiliśmy ulotki, prawda, zachwyceni byliśmy. Tam przez cały tydzień tam byśmy pracowali od rana do nocy. Potem w 1994 roku wystartowaliśmy do Rady Miasta jako UPR w takiej koalicji. Wtedy jeszcze te koalicje było tak, że na kartach wyborczych były zapisywane nazwy przy nazwisku. Nie na tych obwieszczeniach, których nikt nie zna i nikt nie wie jak tego, tylko że przy nazwisku było, że ten jest Porozumienie Centrum, wymieniam te akurat grupy, co, z którymi już poszli razem, prawda? Ten jest Unia Polityki Realnej, prawda? Tamten jest ZHN przy nazwisku, więc tak naprawdę te miejsca od góry do dołu nie miały takie znaczenia jak dzisiaj, bo ludzie preferencje swoje na tych polityczne wykreślali. Pierwsze miejsce nie miało aż tak znaczenia jak dzisiaj, gdzie nie wiadomo kto, bo nikt tam, jak mówię, afiszów nie czyta. Weszliśmy do Rady Miasta Krakowa, byliśmy w opozycji, ówcześnie rządziła Unia Wolności tam z panem Lasotą na czele jako prezydentem. W 1996 roku złożyliśmy całkowicie beznadziejny wniosek o odwołanie zarządu miasta z pełną świadomością, że nie wyjdzie, że nie ma możliwości, ale złożyliśmy, zaczął żyć własnym życiem i po chwili okazało się, żeśmy odwołali zarząd miasta. W głosowaniu wtedy było jeszcze głosowanie na Radzie Miasta. Wiceprezydenci byli wtedy jeszcze wiceprezydentami, nie zastępcami, ponieważ byli wybierani, a nie mianowani przez, tak jak teraz prezydent mianuje zastępców, a wtedy wiceprezydenci byli wybierani. Jak odwołaliśmy zarząd, ale bez prezydenta, bo żeby prezydenta odwołać, to trzeba było mi tam kwalifikowaną większość głosów, no to myśmy takiego wniosku nie składali. I porobiła się awantura taka solidna w Radzie Miasta. No i wówczas dostaliśmy propozycję, żebyśmy weszli do tego nowego, tworzonego zarządu, że z naszymi tam czterema głosami. No i po dyskusji, żeśmy się zgodzili, postawiliśmy warunki. Takie przede wszystkim, że zajmować się będziemy mieniem i gospodarką miasta i że nasze warunki tam, te wolnorynkowe, znaczy te wszystkie przetargu, wszystko będzie, no i tak i tym podobne rzeczy będą robione. A cokolwiek innego będzie inaczej, to wychodzimy z zarządu i jeżeli większością nas gdzieś przygłosują, to my wychodzimy i będziemy powtarzali numer taki, jak jeżeli by zrobili poprzednio. I to wyszło i okazało się bardzo dobrze w współpracy. Obydwie strony dotrzymywały swoich zobowiązań, a nawet do przesady, bo się okazało, że właściwie reszta zarządu nie chciało, no gdzieś tam wyjeżdżali, nie za bardzo się tym zajmowali, no to miałem pełną, właśnie miałem pełnię władzy jednoosobowo, można powiedzieć. Skończyła się ta rada, potem były następne wybory, gdzie w następnych wyborach wszedłem do Rady Miasta, ale już nie byłem w zarządzie. No i potem, jak to normalnie funkcjonowałem w UPR-ze, cały czas pełniłem funkcje takie w zarządzie UPR-u. Byłem wiceprezesem w zarządzie, byłem w tych ciałach wykonawczych partii. W 2011 roku, właściwie w 2010, rozleciliśmy się jako UPR. Nie będę opisywał, bo to nikogo mało w tej chwili interesuje. To były wewnętrzne sprawy. Dla niektórych pryncypia, dla niektórych prywatne animozje. Stworzyliśmy, ta grupa, która wyszła, stworzyliśmy nową prawicę i od tej pory jestem w tej nowej prawicy do tej pory. Pełna nazwa Kongres Nowej Prawicy, skrót partii Nowa Prawica. I to jest tyle, jeżeli chodzi, no oczywiście z tego ugrupowania weszliśmy do Parlamentu Europejskiego. No niestety, mimo że mieliśmy 70% i wydawało nam się, że przyszłość przed nami, bo to co były wybory prezydenckie, a później teraz sejmowe, gdzie niektórzy zgarnęli jak gdyby no jakąś taką pulę nie do końca zrozumiałych głosów, to wydawało nam się, że to my będziemy właśnie takim uwagi wahadełkiem, które może dużo zmienić. No ale znów wewnętrzne sprawy związane z panem Korwinem Mikke, który od razu mówię, to co głosi, to dzisiaj uważam za słuszne i całkowicie, nie, ale w piorunującej większości się z nim zgadzam, ale rozeszliśmy się dlatego, że pan Janusz trochę co innego mówił, a co innego robił. I to ze względu na pewne pryncypia spowodowały, że cały stary UPR, czyli ci założyciele, ci co byli od 90. lat i tak dalej, wszyscy co do jednego rozstaliśmy się z panem Januszem, a on stworzył swoją grupę nowych ludzi i tak funkcjonuje. I tak jak mówię, z punktu widzenia moich przekonań, to co on głosi, zwłaszcza w sferze gospodarczej, bo są pewne niuanse takie, gdzie niegdzie światopoglądowe, gdzie się trochę różnimy z panem Januszem, ale w tej części piorunującej tej większości, a zwłaszcza jak mówię o gospodarce, zgadzamy się nadal prawie w 100% z nim, tyle tylko właśnie, że mamy tam pretensje, że jeżeli ktoś coś głosi, powinien tak dokładnie według tych zasad się zachowywać, no i to wszystko. I w szczegóły tu tak się nie za bardzo mi się chce wchodzić, bo tutaj mówię, ani niekoniecznie to kogoś musi interesować, a niektóre rzeczy były natury delikatnej nawet, powiedziałbym, więc zawsze potem człowiek nieco tak ostrożnie opowiada o tych sprawach. W tej chwili jestem w... No i to spowodowało oczywiście, że nasze wyniki, no i rozdwoiły się i zamiast sukcesu cofnęliśmy się. Podejrzenia są nawet takie, że no, taki był plan, ale to osobna sprawa. W tym Europarlamencie, jak Państwo wiedzą, byliśmy zawsze, czy może nie tyle, zawsze byliśmy eurosceptykami, bo do końca lat 90. ta idea Schumana tych krajów niezależnych, suwerennych, ale z takim wolnym przepływem osób, idei, towarów, bardzo nam się podobała, wspieraliśmy to, znaczy wspieraliśmy, no i cośmy tam mogli, jako tam opozycja głęboka i drobna. Ale byliśmy za, ja też byłem za tym. No niestety ta Unia przekształciła się, jak Państwo wiedzą, w twór, który chce pożreć, że tak powiem, swoje składowe. I na dodatek to jest jedna sprawa, czyli taka utrata suwerenności krajów i próba zagarnięcia tego pod swoje skrzydła. Zeszła na stronę, światopoglądowo, zeszła na stronę jakąś taką kompletnie, już nie lewacką, tylko jakąś taką chorą, można powiedzieć. Plus rozrosła się biurokratycznie jako taki nowotwór. I to, co nam się teraz jawi, no już jak wchodziliśmy do Europarlamentu, było to dla nas bardzo nieładne, bardzo, bardzo wstrętne. I składaliśmy sobie życzenia, żebyśmy weszli do tego parlamentu i oby to były ostatnie wybory do Europarlamentu. Żeby ich więcej nie było. Takiego, jakiego jest przynajmniej. W Europarlamencie, gdzie próbujemy do tej pory połączyć z eurosceptykami, ze skutkiem, nie powiedziałbym zerowym, bo to się rozrosło, jest coraz więcej eurosceptyków w Europarlamencie, ale ze względu na fakt, że Europarlament ma praktycznie nie posiada władzy. To jest opiniodawcze ciało, a nie żadne tam wykonawcze. Jedyne wykonawcze funkcje, jakie ma, to tam wybór swojego przewodniczącego albo przewodniczących komisji. No jedyne, co może jeszcze mieć, no zatwierdzenie tam przewodniczącego Komisji Europejskiej, powiedzmy, jedyne, co będzie miał zdanie i to mogłoby usprawiedliwić istnienie tego parlamentu i te wszystkie diety na ten parlament i tak dalej za wszystkie lata, to waga problemu, to jest to porozumienie transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi o wolnym handlu. Nie mówię w tej chwili, czy dobrze, czy źle, tylko waga tego porozumienia jest taka, że a tu parlament będzie miał decydujący głos w tej sprawie. Więc to rzeczywiście, ale to przed nami, to nie wiadomo, czy przed tym parlamentem w ogóle, który w tej chwili jest. Ja tam w tym parlamencie czuję się bardzo źle. Parlament obraduje, właściwie funkcjonuje w dwóch miejscach, to jest Bruksela i Strasburg. Strasburg to jest mniej więcej średnio tydzień w ciągu miesiąca i tam są głosowania, tam są sesje, no to najważniejsza część, można powiedzieć, działalności. W Brukseli to są jeden tydzień poświęcony spotkaniom grupowym, drugim tydzień spotkaniom prywatnym, takim oczywiście politycznym, no niby no, tak się nazywa, prawda? Trzeci tydzień gdzieś tam jakieś tam komisje, że mają się spotkać. Czasem zdarzają się minisesje. Jeden dzień jakieś głosowania, to wtedy ta część jest równie ważna jak w Strasburgu. No w związku z czym tam ludzie jeżdżą, wiadomo, no ale tam prywatne spotkania to może mają, no w knajpie albo gdziekolwiek, że nikomu to lata koło nosa, ale jeżdżą, bo diety się ma, no za każdy pobyt, prawda? Ja w Brukseli, rzadko jeżdżę do Brukseli, ponieważ no owszem, mnie bardzo zależy na pieniądzach, bardzo lubię pieniądze i chciałbym je mieć, ale po prostu do tego stopnia odpycha mnie ta atmosfera w Brukseli, tego parlamentu i zresztą samo miasto też. Powiem Państwu, że to nie jest tak, jak dawniej o Zachodzie myślałem. To śmieci, brud, atmosfera zła, a w tym parlamencie pyszałkowatość kilkunastu, dwudziestu tysięcy urzędników i taka opycha mnie po prostu. I bardzo tam nie lubię jeździć, natomiast w Strasburgu zawsze jestem. Nic nie udało mi się uzyskać, w sensie, żeby zdobyć jakąś grupę posłów, eurosceptyków i tak dalej, ponieważ oni są bardzo mocno usadowieni w swoich partiach, z których wyszli. I owszem, część wyszła, niekoniecznie za moją przyczyną, raczej nie, jeżeli to symbolicznie. Poszerza się grupa ludzi myślących normalnie, ale ten powód jest nie tym, że myśmy ich przekonali, tylko wystraszyli się najazdem hordy z Afryki i z Azji. I nagle poczuli, że nawet fakt, że są europosłami, nie chroni ich. Nie wiadomo, co będzie i niektórzy zaczynają nabierać rozum. Mogę powiedzieć tyle. Jakieś co do mojej osoby pytania bardziej szczegółowe albo coś, no to później, bo więcej jak powiem, to już zanudzę Państwa na śmierć. W tej części tyle.
Wspomniał Pan o umowie Europa-Stany Zjednoczone o wolnym handlu, bo tak to się chyba nazywa. Czy mógłby Pan powiedzieć parę słów na ten temat, bo no, to nas na pewno będzie interesowało, Polaków także. Jakie są główne problemy i czy w ogóle do tej umowy dojdzie, bo tego nikt nie wie jeszcze.
No tego rzeczywiście nikt nie wie. Natomiast w czym jest rzecz? To jest umowa negocjowana w sposób tajny. No jakiś tam ideę, nie jestem przekonany, czy to ma to sens, ale niech będzie. No. Machnąłbym na to ręką. Problem w tym, że jest negocjowana już od wielu lat. Z grupa wydelegowanych osób przez Komisję Europejską. Parlament nie ma w tym nic wspólnego, europejski. Negocjuje te przeróżne zapisy tamtych umów. Czego one mają niby dotyczyć? Rzeczy, które obydwoma rękami bym się podpisał. To znaczy zniesienie albo zmniejszenie ceł. Zmniejszenie biurokracji związanej z przepływem towarów. No, tutaj mówię, w idei i tym podobnych, coś w rodzaju tego typu. Są tam elementy związane na przykład ze sposobem rozstrzygania sporów pomiędzy państwami albo pomiędzy firmami, albo pomiędzy firmami i państwami. Są tam rzeczy związane z pewnym ujednoliceniem systemu prawnego związanego na przykład, no przykładowo takie rzeczy jak prawo pracy, jak gdzie się pojawiają problemy, to zwłaszcza Francja czy tam niektóre inne kraje się bardzo sprzeciwiają temu. Są elementy związane o tym, jak mają być rozstrzygane spory przez pewne arbitraże sądów paraprywatnych. To jest jakby następny element. Trzeci to, gdzie bardzo silne grupy są przeciwnikiem tych umów, dlatego że, jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych dość rozpowszechnione są uprawy te modyfikowane genetycznie. W Europie przeróżnie. W jednych krajach są, w drugich nie. Praktycznie we wszystkich krajach wszystko, co jemy, to jest z tych roślin, bo cała kukurydza w tej chwili, soja, jaka jest, jaką jest farmiana, drób, bydło i świnie i wszelkie inne zwierzaki, to jest cała, 100% jest modyfikowana genetycznie, więc po prostu my w tym żyjemy i w tej Europie to jemy i to jest. Wszystkie ziemniaki, które są hodowane przez naszych rolników, to są modyfikowane genetycznie. Oni nawet nie mogą zostawić sobie sadzonek na przyszły rok, bo to nie jest ich własność, tylko muszą za każdym razem kupować. Poza jakimiś wyjątkowo drobnymi rolnikami, którzy no, gdzieś tam na poletku coś tam robią. Ale w różnych krajach, tak mówię, nieco jest różnie. Bardziej mniej, no w krajach typu bardziej skandynawskich bardzo ostro, próbują do tego ostro podchodzić. Tutaj w tych krajach jest nieco inaczej. To są główne etapy negocjacji z tym związane. I powiem w ten sposób. W części, teraz moje stanowisko do tego, jakie jest. Znaczy, jakie dokładnie, na jakim etapie są te negocjacje, nie wie nikt. Być może nawet sami negocjatorzy.
Miałem się spytać, czy negocjatorzy wiedzą.
No, wyprzedziłem pana. No, tu nie dam głowy, ale duże podejrzenia są, że oni sami nie do końca wiedzą, na jakim etapie są negocjacje. Niewykluczona jest tajność taka mocna tych negocjacji z tego powodu, że po prostu się gdzieś tam spotykają, biorą pensję i dobrze im się tego żyje. Mogliby tak jeszcze negocjować 30 lat właściwie. Bo tej rodziny przecież mają, dzieci trzeba wychować, prawda, i ten. Więc może tak jest, może część tej tajności jest z tym związana. Jeśli tak, no to te wszystkie awantury i nasze oczekiwania są bezsensowne, no bo to oznacza, że to sobie będzie trwało ileś tam. Może coś tam rzeczywiście przedstawią za rok, dwa lata. No było, że do końca tego roku ma być przedstawione, 16. Czy tak będzie, nie wiem, bo tak samo miało być wcześniej, więc to się może wszystko zmienić. Jeśli będzie przedstawione, czyli no pierwszy, no parlament dostanie to, ten jakby propozycję negocjacji. I powiem w ten sposób, tam jest jeszcze jeden element w tych negocjacjach dotyczących czegoś takiego jak praw autorskich. I tu jest tak. Stany Zjednoczone, więc te kolejne omówię może jakby te rzeczy. Te, z mojego punktu widzenia, te rzeczy związane z liberalizacją handlu i usług. To ja jestem osobiście obydwoma rękami za tym. To jest, uważam, że to jest przepotężna i wspaniała rzecz, która mogłaby być, bo blokuje się działalność gospodarcza przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, no potężne dwa organizmy, prawda? Jeżeli by to zwolnić, to naprawdę i potaniałyby dla nas towary amerykańskie. Daję na przykładzie takim drobnym, prawda? Dla nich by potaniały towary europejskie. Nasi producenci mieliby rynek zbytu. Tym bardziej, że różnimy się trochę tymi towarami. To jest także w ten sposób, nie? Bez porównania byłyby łatwiejsze wszystkie rzeczy. Od dyplomów, nostryfikacji, jak się wyjeżdża po wzajemne tam wyjazd. Pielęgniarka może przyjechać tu, może tam, można się leczyć, można wzajemnie sobie zwracać i tak dalej. Więc pod tym względem moim zdaniem są same plusy. Z mojego punktu widzenia idealna rzecz. Coś, o co dziesiątki lat walczyłem właśnie, o tego typu liberalizację. Jeśli chodzi o prawo pracy, to ja akurat prawo pracy w Europie są znacznie silniejsze związki zawodowe niż w tej chwili w Stanach. I prawo pracy jest bardziej, można powiedzieć, związki zawodowe mają znacznie silniejszą pozycję. Takie porozumienie oznacza osłabienie pozycji tych związków zawodowych. Cokolwiek by kto nie powiedział, ja akurat dwoma rękami jestem za tym. Za potężnym osłabieniem związków zawodowych, bo moim zdaniem to przeszkadza i gospodarce, i innym, i no i w ogóle jestem ze względów ideologicznych przeciwko temu, żeby ktoś mnie zabraniał robić czegoś, co jemu nie szkodzi. Bo dla mnie to jest to nie do przyjęcia i jest skandaliczne, więc w tym przypadku jestem za tym, ten skrót TTIP, tych porozumień, prawda, tego handlowego. Jestem całym i obydwoma rękami za tym porozumieniem. Jeżeli chodzi o żywność modyfikowaną, nie wiem do czego dojdą, ale podejrzewam, że nasi negocjatorzy od strony Unii Europejskiej chyba nie dopuszczą do jakiejś liberalizacji, bo ja akurat w tej sprawie nie za bardzo mam swoje stanowisko. Nie znam się na tym, znaczy inaczej. Sądzę, że więcej czytałem od innych na ten temat, a im więcej czytam, tym nie jestem pewien. Bo wydaje się, że niby nic złego nie jest, ale głowy nie dam. No po prostu nie za bardzo chcę w tej sprawie uchodzić za eksperta. Natomiast bardzo dużo jest lobby, zwłaszcza w krajach typu Francja, typu Skandynawia, którzy, no te kraje by w życiu nie dopuściły do tego, żeby cokolwiek zliberalizować prawo z tym związane. Więc ja podejrzewam, że oni ci negocjatorzy to wiedzą, w związku z czym, jeżeli ma coś z tego wyjść, to pewnie negocjacje zakończą się na tym, że ta rzecz będzie ucięta, że nie będzie do liberalizacji. Głowy nie dam, ale tak sądzę. Ale ja mówię, ja tu nie chcę się podpisywać pod to. Dla mnie groźną jest czym inna groźba jest. A jeszcze jedna rzecz, która jest dla niektórych groźna, dla mnie nie. Sprawa rozstrzygania sporów, czego ludzie w ogóle nie rozumieją, co się dzieje. Mianowicie między państwem, na przykład a firmą, między Polską powiedzmy, a nie wiem, Coca-Colą do rozstrzygnięcia. Byłby ten arbitrażowy spór, kilka osób, które rozstrzyga ten spór między państwem. Nie polegałoby to sądowi polskiemu, czy tam amerykańskiemu, tylko takiemu, który no, rozumiemy, że miałby przewagę gdzieś amerykańską. Otóż to jest prawda, ale w przypadku na przykład Francji, Niemiec i tak dalej, dlatego że wszystkie nasze kraje mają ze Stanami Zjednoczonymi podpisane umowy. A my, jako Polska, mamy podpisane umowy na klęczkach. My w ogóle nie mamy swojego przedstawiciela w tym arbitrażu, one już są. Jeśli by to się zmieniło na to, co Stany Zjednoczone proponują, to nagle nasi ludzie wchodzą do tego arbitrażu. Teraz ich nie ma. Natomiast Francja ma to do siebie, że ich wchodzą, ale do tej pory nie było tak, nie mieli podpisanego ze Stanami Zjednoczonymi takiej umowy, że to ten arbitraż decyduje za nich. Nie, oni się twardo trzymali. Tylko Polska z niewiadomych powodów. Czyli tak, dla Polski takie podpisanie byłoby polepszeniem sytuacji, zwiększeniem suwerenności, a dla Francji pogorszeniem. No, daję przykładowo, dla Francji, dla Niemiec, dla Włoch byłoby pogorszeniem tej suwerenności. No więc tu sobie sami Państwo odpowiedzcie, no z punktu widzenia mnie jako Polaka, nic mi to nie przeszkadza, że będzie mi lepiej, no po prostu, a Francuzi tam będą bardziej podlegli Stanom, więc tylko o tym nikt nie wie po prostu. I to, wszyscy myślą, że ten arbitraż to będzie dla wszystkich gorszy, w sensie, że nie, dla niektórych będzie gorszy, ale akurat my już mamy ten gorszy, tylko znacznie gorszy, no tylko tyle. Trzecia rzecz, prawa autorskie i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Tutaj, jeśli by Stany Zjednoczone przeprowadziły te swoje chęci, to ja, pomimo, że obiema rękami jestem za niektórymi tamtymi częściami, będę obiema rękami przeciwko tej umowie całej. Bo to by rzeczywiście Europę powaliło na kolana i oddało nas w ręce prawników, w ręce wszelkiego rodzaju korporacji, patentów i tym podobnych rzeczy. Bo mimo, że w Europie to jest przesadnie już robione i dla mnie już skandaliczne, to co Stany Zjednoczone proponują jest po prostu w ogóle nie do przyjęcia. I to samo, jeżeli chodzi o sprawę jeszcze, sprawę ochrony danych osobowych. No, Stany Zjednoczone, ja wiem, że oni mają wszystkie dane osobowe Europejczyków, ale byłoby wpisane w prawie obowiązek przekazywania tych danych ze Stanów Zjednoczonych. No po prostu ta druga rzecz jest też szeroko pojęty. To nie chodzi o to, że jak ja się nazywam, czy gdzie mieszkam. To takie znacznie szersze informacje. Więc ta sprawa tych praw autorskich i tych ochrony danych osobowych, tu zdecydowanie to by przeważyło, że gotów byłbym głosować przeciwko tej umowie, mimo plusów związanych z gospodarką. I tyle. Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, który w tym sprawie będzie miał decydujące zdanie, to znam dzisiejszy rozkład głosów, widzę jak to wygląda. I o dziwo, pomimo, że większość posłów z tego parlamentu, to są przedziwne typy. To jest lewactwo, lobby homoseksualne, wszystko, co się nie da zrobić, prawda? Jakiś terroryzm ekologiczny, no, tego typu. Ale w tej sprawie o dziwo, w większości, zarówno z prawą stroną parlamentu, jak i z lewą, mamy niezwykle podobne zdanie. To znaczy, rzeczywiście oni są też przeciwko. Z tą lewą stroną bardzo często wspólnie głosuje w sprawie wolnościowych. Oni mają, jakby krąg zatoczyło. Tam, gdzie jest sprawa o wolność, to tam akurat ci najbardziej skrajni po lewej stronie, co siedzą, to często głosują tak samo jak ja. Tak bym powiedział, a nie odwrotnie. Więc tu mamy wspólny język. Mamy wspólny język, jeżeli chodzi o, no już te patenty, może mniej, czy tam ochronę praw autorskich, ale większość też jest przeciwko temu. Więc wydaje się tu, jeżeli do GMO, ta żywność, gdzie akurat ja się nie będę wtrącał. Podzielony jest rzeczywiście parlament pół na pół. A w pozostałej części jest za, więc ja sobie wyobrażam to tak, że istnieją ogromne niebezpieczeństwo związane z tą umową, ale podejrzewam, że te najgorsze części chyba nie przejdą. Albo nie będzie tej umowy, albo po prostu nie będzie ich wynegocjowane.
No to nowi negocjatorzy się pojawią i będą
negocjować.
Ale ja mam pytanie szczegółowe. Ja wiem, że to nie jest w kompetencjach Europarlamentu, tylko rządu polskiego. Ale czy ta umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi rozwiąże także problem na przykład wiz Polaków do Stanów Zjednoczonych?
Teoretycznie tak. To znaczy w tej chwili to jest, muszę przyznać, że jak mam duże pretensje do Unii Europejskiej, właściwie chyba duże, no, do tego stopnia, że wolałbym, żeby jej nie było, prawda, no ale na dzisiejszy dzień. Ale pomimo piorunującej części, której nie lubię w Unii Europejskiej, niektóre elementy są sensowne. W tym przypadku akurat Unia ujęła się i zażądała, żeby wszystkie kraje Unii Europejskiej miały wizy do Stanów Zjednoczonych. I to jest na etapie, żeby było bez wiz, tak, żeby był bezwizowy ruch dla wszystkich członków Unii Europejskiej. I ponieważ większość krajów, praktycznie prawie wszystkie mają bezwizowy ruch, no poza Polską, najbardziej, najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, prawda? No i w tym przypadku akurat Słowacja, Czechy, no wszyscy, no jak chcecie, to wszyscy mogą poza Polską. W tym przypadku muszę przyznać, że to zachowanie Unii jest, no akurat, no, mogę tylko pochwalić, no cóż mogę powiedzieć, prawda? Nie przeczę, że ten ruch bezwizowy w tym TTIP nie ma jakby znaczenia. Nie znam też składników tych negocjacji szczegółowo, czy to jest ujęte, ale trochę narzuca się, że raczej trudno sobie wyobrazić tą umowę bez uwzględnienia również tej kwestii, prawda? Tylko, że nikt w Europie wiele o tym nie gada, bo nikogo o tym nie interesuje, bo oni wszyscy mają ruch bezwizowy. Więc nawet jeżeli to tam ma być ujęte, to tylko Polska powinna o tym wiedzieć, no bo właściwie reszty to nie interesuje. No, tyle mogę powiedzieć, ale nie wiem, w tym samym sądzę, że ta umowa musiałaby zawierać tego typu zapis o ruchu bezwizowym, Natomiast nie wiem, jak, na jakim etapie to tam w tej chwili jest. Ale oprócz tego, poza TTIP, w tej chwili Unia Europejska osobno zwróciła się o to, że muszą być ten ubezwizowy do Stanów Zjednoczonych. No, siłę przekonywania, jaką ma, czy to coś da, czy nie, ale to muszę lojalnie przyznać, że te kraje, i to wydaje mi nie z inwencji Polski się stało.
Słyszałem 23 chyba, bo chyba dobrze mówię, jest referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące ewentualnego wyjścia lub pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach Europarlamentu, wspólnej Europy. Pytanie jest takie, gdyby pan był tak uprzejmy odpowiedział. Ja nie chcę oczywiście, żeby pan wróżył z fusów, bo to nie o to chodzi, tylko jakie konsekwencje także dla Polski, ale także dla Europy będzie wyjście ewentualne w Wielkiej Brytanii.
Moje zdanie jest takie, że jeśli Wielka Brytania wyjdzie, to żadnych poważnych konsekwencji dla Polski nie będzie. Ja nie za bardzo, nie wiem, to straszenie jest jakieś takie na bazie właśnie z fusów, jakie to konsekwencje będą. Wielka Brytania przez kilka lat będą negocjacje, zakładając, że jest tak jak dzisiaj, że się nic w najbliższych latach nie zmieni. A moim zdaniem się zmieni. Ta sprawa tej imigracji, wszystko wróci do góry nogami. To wszystko, o czym gadamy, być może jest szczerze powiedziawszy, funta kłaków warte. Ale zakładając, że tego nie ma, to wyjście Wielkiej Brytanii tak specjalnie wiele nie zmieni. Bo Wielka Brytania i tak w tej chwili jest, wynegocjowała sobie pewne warunki takie suwerenne. Nawet gdyby zostały w Unii, to one takie są. Jak będzie poza Unią, to by nie dał bardzo podobnych warunków. Szczerze powiedziawszy, ruch osobowy nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest sprawa strefy Schengen. Oni są, więc czy jest w Unii Europejskiej, czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli chodzi o przepływ towarów, to są wzajemne. Jedyne co, to będzie to, że kraje Unii Europejskiej, tak jak Polska, Niemcy i osobno, będą musiały po prostu osobną umowę zawrzeć z Wielką Brytanią. No nie, w sensie, jak, no, to już jest zawarte, też przecież zawierały de facto. Jakby musi powtórzyć, więc ten proces negocjacyjny będzie, znaczy negocjacyjny, proces kształtowania się tych stosunków będzie dłużej trwał, ale zanim one się ukształtują, to ten proces, to będzie na bazie tego, co jest. W związku z czym tak naprawdę nie będzie żadnego przejściowego okresu, tylko no, sądzę, że sytuacja będzie niezwykle podobna, natomiast w sprawach takich związanych z nakazami Komisji Europejskiej, gdzie ona produkuje na potęgę tysiące różnych przepisów. Głupich, mądrych, ale to już jest nieważne, czy głupi, czy mądry, jak jest 100 tysięcy, to i tak ich nikt nie zna i są szkodliwe, prawda? No 100 tysięcy mądrych przepisów jest znacznie gorsze niż 3 złe, no po prostu i tyle. No. Bo to biurokracja zeżre każde państwo, no i tyle. Nikt ich nie zna, ani ci, co je produkowali. I tyle, że Wielka Brytania będzie od tych przepisów uwolniona. W związku z czym wiele tych przepisów jest szkodliwych dla gospodarki. W związku z czym też Wielka Brytania może zyskiwać, ale jeśli będzie zyskiwała z tego tytułu, to siłą rzeczy Unia Europejska będzie musiała z części zrezygnować, no bo zbyt blisko byliśmy związani, blisko jesteśmy, żeby takie coś nie działało na Unię Europejską, więc w obronie własnej ci urzędnicy, komisarze i tak dalej będą musieli uprościć system unijny, no co moim zdaniem tylko na dobre wyjdzie. Więc ja w żaden sposób nie boję się Brexitu. Nie widzę najmniejszego powodu, dlaczego to Polsce miałoby zaszkodzić. Ale powiem Państwu w ten sposób, że jeżeli Wielka Brytania nie wyjdzie, to też tragedii chyba nie będzie, z mojego punktu widzenia, prawda? Bo wystarcza, bo referendum jest gdzieś pół na pół, więc to też wystarczające jest uderzenie i pokazanie, że jest niedobrze. No tam wszyscy miękną te struktury urzędnicze w tej Unii Europejskiej, między innymi z tego powodu. I sam fakt, że jest to referendum, że jest ta groźba, jest bardzo dużo dobrego zrobiły po prostu w Unii Europejskiej.
Przejdźmy do tematu chyba... się dzieje, nieważne. Przejdźmy do tematu, o którym myślę powinniśmy porozmawiać, bo to tak jak pan wspomniał, temat najważniejszy dla Europy, mianowicie emigranci, azylanci, obojętnie jak ich nazwiemy. Ja mam, szczerze mówiąc, takie pytanie też techniczne, jak to się w ogóle stało, że mimo, że większość krajów europejskich jest w Unii Schengen, no w ogóle ci ludzie tu wjechali, prawda? No, to jest w ogóle pierwsze pytanie. Co Europa ma do powiedzenia na ten temat? Ja już nie mówię o Polsce, czy tam przyjedzie, nie wiem, 400, 4000, to jest jakby inny problem, ale co Unia zrobi w najbliższym czasie z tym problemem i czy to nie jest coś, co będzie, kolokwialnie mówiąc, gwoździem do trumny Europy, z czego pan się będzie cieszył?
Tak się składa, że to będzie gwóźdź do trumny nie Unii Europejskiej, a Europy, a z tego już się cieszył nie będę. To jest taki problem, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na jakieś 5-10 minut pewnego, żeby dojść do pewnej sprawy, muszę jakieś podstawy powiedzieć. Otóż sytuacja jest taka, że po II wojnie światowej, powiem to na przykładzie jednego kraju, no bo podobna sytuacja, ale nieco odmienna jest w każdym innym, co innego we Francji, co innego w Niemczech, ale na podstawie największego kraju, jak przebiegał ten proces do dzisiejszego dnia i skąd się wziął ten problem, moim zdaniem. Otóż po II wojnie światowej, pomijając oczywiście ogromną ilość dzieci, żołnierzy radzieckich, które się urodziły, to urodziło się też bardzo w latach 40. i początku lat 50. urodziło się ogromna ilość dzieci w Niemczech. I te urodziny malały aż do 60. lat. W końcu w 60. latach Niemcy zachodnie zwłaszcza stanęły na nogi, prowadziły dość bardzo silne socjalne udogodnienia, wprowadziły przymusowe ubezpieczenia, wprowadziły też powoli od lat 70. aż do tej pory coraz silniejszy wpływ państwa na rodzinę, w tym sensie, że rodzina przestała mieć jakby wpływ na wychowanie dzieci i to spowodowało za nich urodzeń w Niemczech. I od 60. lat Niemcy się prawie nie rodzą. Ale ogromny boom urodzeniowy z lat 50. i 40. spowodował, że dzisiaj jest sytuacja taka. Przez dwa pokolenia Niemcy się nie rodziły. My się nie rodzimy przez jedno pokolenie. Nierodzenie się to nie znaczy, że nikt się nie urodził, ale że rodzi się no, połowa tego, co żeby odtworzyć, że tak powiem, naród. Nie? Jak skoro przez dwa pokolenia się nie rodzili, to proces już jest nieodwracalny, ponieważ Niemców, mówię o Niemcach, tych, co się urodzili z pochodzenia niemieckiego, nie tych, co nabyli obywatelstwo później, prawda? Otóż tych Niemców po prostu rodzi się w tej chwili tyle, że no po prostu nic się nie da zrobić z tym. Za niedługi okres czasu, za naszego życia, Niemcy praktycznie wyginą. Dlatego, że w tej chwili tego nie widać, ale to zaczął się ten proces w tej sekundzie, a to dlatego, że te roczniki 50. i 40. przechodzą na emeryturę. I póki jest dookoła, jak jest bogaty Niemiec i jest na emeryturze, albo tam staruszka, czy człowiek i ma opiekę tu z Turek, tutaj kogoś jakiś, mówię o Turczynka, przepraszam, tutaj jakiegoś innego, tu pielęgniarki, tam ciot śmieciów, tam do opieki i tak dalej, to wszystko jest w porządku, dopóki szefem policji jest Niemiec, dyrektorem szpitala jest Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy w tej chwili przychodzą na emeryturę i żadne pieniądze już starszym Niemcom nic nie pomoże, jeżeli będą otoczeni przez falę innego narodu i szefostwo też będzie z tego innego narodu. Zwłaszcza jak te narody, te inne, na przykład Turcy, trzymają się razem. Póki oni w latach 80., ja znam tę sprawę z autopsji, ponieważ moja, jako dodatek powiem, moja teściowa jest w Niemczech, mieszka w Hamburgu, jest Polką i Niemką, ma obywatelstwo niemieckie. Tam mój też pojechał, szwagier i tak dalej. I ci Turcy napływali przez te lata, dlatego że rodziło się mało ludzi, było młodych ludzi mało, więc napływali Turcy i asymilowali, co uczciwie pracowali. To było bardzo dobre rozwiązanie dla Niemców. Było ich coraz więcej. Część nabywała obywatelstwo, ci co się rodzili, nabywali obywatelstwo już mocy od razu. I sytuacja jest taka, że dzisiaj się mówi, że podobno tych, którzy tam jest Turków w Niemczech, to jest 6 milionów. No to kompletna nieprawda oczywiście. A to dlatego, że ci, którzy tam przybyli, dostali obywatelstwo, albo ci, którzy się urodzili tam w rodzinach tureckich, to oni już są Niemcy. Oni są, 6 milionów to jest tych, którzy mają obywatelstwo tureckie, a nie mają niemieckiego. Taka jest różnica. Jeżeli czytacie Państwo, że już w Niemczech nie jest może tak źle, bo już to troszkę więcej się rodzi dzieci, to jest kompletna nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno napisać, że to są dzieci z rodzin tureckich. To są dzieci niemieckie, to co się urodziły. Niemcy giną i po prostu to już jest proces nieodwracalny, nic się na to nie da zrobić, po prostu. Mógł ten proces następować spokojnie, Turcy mogli się asymilować, gdyby on następował wolno albo jeszcze dłużej. Jak jest, i dam przykład w ten sposób. Jak mój szwagier w Hamburgu, w takiej dzielnicy 3000, bloki zamieszkał, tam były dwie rodziny tureckie, dwie rodziny polskie i byli Niemcy. To był 87 rok. Dzisiaj nie zmienił miejsca mieszkania, mieszka w tym samym mieszkaniu. Tam mieszka jedna rodzina polska i ani jednej niemieckiej. Sami Turcy. Mieszka na osiedlu tureckim, gdzie Turcy nie uczą się już nawet mówić po niemiecku. Mają swoje kramy, mają swoje sposoby życia, i on mieszka w tego typu rejonie. Ale większość tych Turków, co tam jest, to są Niemcy. Znaczy, niektórzy nie umieją po niemiecku, ale zaliczani są w statystykach do Niemcy, ich urodzenia ich to są Niemcy, które się urodziły i tak dalej. Więc i problem w tym, że póki jak jest mało danej narodowości w dużej narodowości, to się asymiluje i faktycznie staje się Niemcem po jakimś czasie. Jak ich znalazł jest w jednym miejscu, to nie, to oni się wydzielają, zwłaszcza tego typu nacje, jak islam, jak jeszcze różna religia, ale to się wydzielają, żyją swoimi prawami. I przestaje ich interesować dany kraj, bo mają swój własny tu wewnętrzny. W chwili, gdy... Ale jakoś to funkcjonowało. Nawet w tej sytuacji jakoś spokojnie funkcjonowało, nie było szaleństwa. A czy młodzi ludzie, którzy się rodzili, to już nie myśleli o tym, przyjechali do pracy czy coś, tylko patrzyli te zasiłki tego, no to jakoś tak trochę demoralizacja była. Jak teraz nagle przyjechało milion osób z zewnątrz, samych facetów, którzy przyjechali tylko po to, żeby albo dostać zasiłek, albo coś ukraść, albo kogoś tam obtłuc, albo kogoś zgwałcić. I nagle to w tych Niemczech, w tym środowisku innych narodowości, które wcześniej przybyły, się pojawiło, to był gwałtowny impuls demoralizujący. I nagle te rzesze tych ludzi, co tam są, to już w ogóle czują się nagle, że to przecież wiadomo, to już witają się z gąską, widzą, co się dzieje, za chwileczkę przez to my tu będziemy rządzili. Poza tym, co to znaczy jakieś Niemcy, jak my tu jesteśmy sami dookoła, tu islam i nikogo innego nie ma, prawda? Są takie dzielnice. Niemcy to nie tylko w Brukseli, czy tam gdzie indziej. W Niemczech tak jest po prostu i ten. I teraz jest pytanie tak. Jeśli by nie było tego napływu, tego, co to Merkel w szaleństwie swoim obwieściła, żeby przybywali, prawda? Gdyby tego nie nastąpiło, to co by nastąpiło? Faktycznie Niemcy stałyby się krajem islamskim, bardziej agresywnym, mniej, no jakoś za 10, za 20 lat, za 20 lat powiedzmy krajem islamskim, nie? Mielibyśmy tu u boku, z którym być może by się dało funkcjonować i tak. Natomiast w sytuacji, gdy przyszły ten impuls, ten milion, półtora miliona ludzi, którzy dodatkowo raz, że doszli, a dwa, że zdemoralizowali pozostałą część, to się zrobiło bardzo niebezpieczne. Niesłychanie, bo to gwałtowna zmiana jest. I dlatego ja, a ponieważ napływają dalej, i w pewnym momencie tam, gdzie przekracza pewien próg, pewna kropla przelewa czarę, prawda? Próg procentowy, gdzie jak przekracza, coś nagle oni zmieniają swoje zachowanie. Gwałtownie. I mam wrażenie, że to jest tak, że to dotyczy Francji, dotyczy Niemiec, dotyczy, no już nie mówię o Szwecji, prawda, no wielu krajów, że w tej chwili to za rok, za dwa, nie za 10 lat, tylko za rok, za dwa lata, to ta Europa stanie w ogniu, bo ja widzę, co się dzieje w tych miasteczkach. My się możemy naprawdę tu spodziewać natłoku przybyszów z zachodu. Naszych ludzi, normalnych, którzy Niemców, Holendrów, Belgów, Szwedów, Norwegia już granicę przed Szwedami uszczelnia, przed obywatelami szwedzkimi. Dlaczego? Dlatego, że w tych małym, na przykład w małym miasteczku, gdzie jest bardzo dużo tych migrantów, ci ludzie nie mogą już tam żyć, po prostu. Chętnie by się wynieśli gdzie indziej i wynoszą się, przeprowadzają się na razie w ramach swojego kraju. Niemcy przeprowadzają się na południe, gdzieś do Bawarii, gdzie jest mniej, prawda? Ale wyobraź sobie tragedię tych ludzi. No nic im się nie stało na razie, tylko boją się wyjść na ulicę. Dookoła pętają się śmieci, gnój, prawda, okrzyki. I oni widzą, co się dzieje i co się będzie działo, w związku z czym ich domy tracą na wartości, no praktycznie no, kto to kupi w tym miejscu i uciekają. No bo ja też, jak każdy się postawi w takiej sytuacji, przecież nikogo mi nie zabili. Ten terror, w sensie wybuch tam i 50 osób, że zginęło, czy zastrzelił kogoś i tak dalej, to jest kropla w morzu. Najgorsze jest ten element w tysiącach, milionach miejsc, co się dzieje po prostu, nie? Gdzie tego typu są elementy, jak gwałt, jak przemoc, ona będzie dopiero teraz naprawdę. Więc ludzie, niektórzy uciekają, na razie w ramach swoich krajów, ale do Polski też już przybywają. Z pełną świadomością tego, co może być. Ja po prostu no, chciałbym, żeby tego nie było, ale wygląda mi na to, że Niemcy, które od Bismarcka prowadziły jednolitą, stabilną politykę, to czy to był Bismarck, czy to był Hitler, czy Kohl, czy ktokolwiek inny, to chciały być hegemonem w Europie. Udawało im się, przegrywali, grali i w końcu prawie, że osiągnęli sukces. Mogą, można powiedzieć, że prawie, że są hegemonem w Europie, tylko ich nie ma. Po prostu to co niewiarygodna rzecz, że osiągnęli sukces, jak znikają. To jest prawda. We Francji jest inny układ, tam nie ma Turków, tam są Algierczycy, tam są Marokańczycy, inny rodzaj nieco układu. Ja w Brukseli jestem w Strasburgu, we Frankfurcie bywam często. Widzę mniej więcej, jak to wygląda też w tych dużych miastach, nie tylko w tych małych, prawda? No w Hamburgu siłą rzeczy, no bo ten, nie? Ale teraz kółko jeżdżę. To w Brukseli naprawdę jest niedobrze. Ja jak byłem młody, jak byłem i starszy, to zawsze myślałem, że tu brud, gnój w Polsce tego, a tam na zachodzie wspaniale. Otóż w Brukseli teraz ja chodzę, oni mają nie dość, że wąskie uliczki, to jest ten zwyczaj, by wszystkich miejsc są worka wystawiane. Póki to funkcjonowało, to funkcjonowało. Ale przybyli teraz Arabowie, oni to rozkopują. Bruksela śmierdzi. Poza centrum oczywiście, samym tym ryneczkiem i tymi przepiękne zresztą, tam jest czysto i ten, to dookoła, kurczę blade, wiecie co, ja w Polsce nie widziałem takiego gnoju, no po prostu jak tam, no. Ale to są teraz. Być może za 5 lat w ogóle już nie da wjechać do Brukseli. Być może chcecie coś zobaczyć, to ostatni moment, żeby do Europy pojechać. No. Także ten. Bo ja przepraszam, że tutaj jak Kassandra wieszczę, ale wieszczę to z pełną świadomością, że swoim słowem tu odpowiadam, bo ja nie mówię, żeby co będzie za 20 lat, tylko mówię, co będzie za 2 lata. No. Czyli i my tu mówimy o Parlamencie Europejskim, o TTIP, porozumieniu i tak dalej, a nie wykluczone jest, ja już daję na to szansę na to, żeby do następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego ja daję na 50%. Tak, może będą, a może nie, no bo przy czym nie będą nie z tego powodu, co ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby ich nie było już w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby ta Unia się zmieniła, poszła w dobrą stronę, prawda, a jakby już miał być, to niech by był 10 razy mniejszy, ale nie, myślę, że może nie być z powodu tego najazdu tych chorób. I dodam jeszcze jedną rzecz, która zawsze dodaję, że nie wykluczam, ale wiem, że tak nie jest, ale nie wykluczam na jeden promil, że niejaka pani Merkel to jednak jest mąż stanu. A no dlaczego? Dlatego, że sądzę, to zakładając na ten 1%, że rzeczywiście jest mąż stanu, że wymyśliła sobie następującą rzecz, że Niemcy jak ta żaba w lekko podgrzewanej wodzie umiera i nawet nie próbuje protestować, póki nie zdechnie, a gwałtowo niepodgrzana woda to wyskoczy, prawda? Więc ponieważ Niemcy umierają z braku urodzeń, z tego, że zajmują wszystkie miejsca inne narodowości, przede wszystkim islamskie, to wymyśliła sobie taki impuls, żeby Niemcy się obudziły. To prawdą jest, że Niemcy się obudziły. I prawdą jest, że wszystkie narody w tej chwili się obudziły. Ja osobiście podejrzewam, niestety, że dla niektórych narodów jest za późno. Znaczy, tutaj mówię dla Niemców, dla Francji, dla Szwecji, że już jest za późno, ale do głowy nie dam. W żaden sposób nie wierzę, że Merkel to z taką myślą robiła, prawda? Ale no muszę, będąc matematykiem, no muszę dopuścić taką możliwość, że ona jest prawdziwym mężem stanu, prawda? Że, bo widzę też skutki, prawda? Widzę też w Parlamencie Europejskim. 2 lata temu jednak jakby tam na 751 osób, to było nas tam 150 osób tak, przepraszam, tak nazwę, normalnie myślących. No, ja uważam się za normalnego myślącego. Jeśli ktoś mi udowodni, że jest inaczej, trudno.
To mało was było.
Mało nas było. Ale teraz normalnie mówiących przynajmniej, bo być może ci, co zmienili, myślą tak samo, ale mówią już inaczej, to jest tak na oko już 300 osób. Naprawdę się zmieniło, bo się wystraszyli. Bo wystraszyli się, to w związku jest z tymi imigrantami po prostu. Bo widzą, co się dzieje, są dookoła nich, koło ich domów to się dzieje. To, że ktoś jest posłem, bo immunitet sobie może schować gdzieś, jak Arabów spotkasz, prawda? Więc i oni to widzą i naprawdę to się zmienia. Także to nie wykluczam, że niedługo i będzie nas nie 300, a będzie nas 400, będziemy mieli większość i będzie można dużo zmienić. Ale no, nie wiem, bo część, jak widzę, na razie dalej jest chorych po prostu, to widzimy.
Panie Stanisławie, nim oddam Państwu mikrofon, żeby mogli Panu zadać pytania, to jeszcze jedno ostatnie pytanie, tym razem nie dotyczące Unii Europejskiej, a Polski. Ja przecież wiem, że Pan obserwuje także sytuację w Polsce polityczną. Jak się Panu podoba Polska po wyborach? Pewnie Pan powie, że się Panu nie podoba, no bo oczywiście najlepiej jakby kongres rządził, ale tak w miarę obiektywnie, jakie jest Pana zdanie na temat sytuacji w Polsce? Czy jest szansa na duże zmiany, czy nie jest? No jak Pan to widzi?
Powiem tak. Wygrał Prawo i Sprawiedliwość i ja może powiem też dawniej, główny nacisk moich przekonań był związany z gospodarką. Taką mam ocenę, może błędną, ale taką mam, że Prawo i Sprawiedliwość jednak w gospodarce głosi rzeczy bardzo socjalistyczne, z którymi ja się nie zgadzam. To nie znaczy, że je robi, bo w 2005, 2006, 2007 też głosiła, zrobiło rzeczy akurat mi na rękę, znaczy takie bardzo rynkowe. W części więc dawniej ta gospodarka miała dla mnie główne znaczenie. Natomiast już w części światopoglądowej, którą dawniej, no też było dla mnie ważne, ale nie widziałem, żebym tak musiał strasznie walczyć o to i tak dalej. Nagle przez te lata okazało się, że to się zrobiło bardzo ważne, dlatego że zostaliśmy otoczeni przez jakieś stada nie wiadomo czego po prostu, do tego stopnia, że nagle przestawało się dać żyć po prostu. Mówię o tych częściach światopoglądowych, czyli wszystko od lewactwa po homoseksualizm, od ekoterroryzmu po zamordyzm, taki no, tych, co przychodzą opieki społecznej do domu, no tego typu, odbieranie rodzin dzieci rodzinom, no wszystko, co się nie dało, nie? I nagle stało się to dla mnie ważne. W tej części akurat Prawo i Sprawiedliwość, właściwie się zgadzam, patriotyzm tak samo na przykład, nie? Który był kompletnie ludzie, którzy walczyli za Polskę, no to w ogóle to byli nieważni dawniej, jeszcze nie tak dawno, prawda, i w ogóle wszyscy zapomnieli o naszych dziadach. W tej części akurat PiS-em jestem no, ręka w rękę, bardzo, nie, większość, nie, bo nie wszystko, bo brakuje mi tu elementu związanego z Ukrainą i z pamięcią naszych ofiar po prostu, niestety, to przykrością stwierdzam. Podobnie jak z przykrością stwierdzam dziwną chęć wśród szefostwa PiS-u wspomagania Izraela kosztem Polski. Ale to tylko, to jest, tak naprawdę to jest z tej światopoglądowej części, to jest kilka procent. Bo gro, co jest, to faktycznie ja bardzo z nimi jestem, znaczy z tym, co głoszą, co robią, jestem związany i w tej części mi się podoba. Części gospodarczej, no niestety, muszę przyznać, że po tych wyborach, zwłaszcza dwie rzeczy mnie morderczo dotknęły. Czegoś, czego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Mianowicie sprawa ustawy o ziemi, która za najgłębszej komuny nie było czegoś takiego, żeby była ta nacjonalizacja ziemi. Bo to jest pomysł, ja wiem, że tu jest większość sympatyków PiS-u, ale no niestety, no, pomyślcie Państwo, że nawet w 17 roku w Rosji, nie wiem, czy aż tak ostro było zrobione, żeby każdy No tak, tak było właśnie zrobione. To mniej więcej taki sam element. Ubezwłasnowolnienie właścicieli ziemi z jednej strony, że nie mogą nic z nią zrobić, a z drugiej strony jest stworzenie kasty jednych, którzy mają, a drugich, którzy nie mogą mieć, choćby chcieli. Gdybym chciałbym być rolnikiem, nie mogę być po prostu. Proszę wybaczyć, ale to jest coś strasznego. Po prostu no nie chcę tego komentować. A druga rzecz, no takie, to ta ustawa, jeżeli chodzi o ustawę o policji, o ta ustawa antyterrorystyczna, to ja mam tam wątpliwości akurat odmienne niż te, które ma KOD. Oni tam mają pretensje co do tego, że można zastrzelić terrorystę, że można bez nakazu sądu podsłuchiwać i w ogóle robić wszystko z tym, co przyjechał. Takiego diabła, to jest obcy człowiek w naszym kraju i to my decydujemy, co z nim. Nie chcę, to niech nie przyjeżdża, niech przeczyta naszą ustawę, prawda? Natomiast jeśli chodzi o obywateli polskich, niestety tam jest element ten, bo czemu my mamy cierpieć, obywatele Polski, za to, że gdzieś tam są terroryści albo że mogą przyjechać. A tymczasem dał pełnię władzę, dostał ABW w stosunku do nas. No, można mnie, każdego z Państwa aresztować na przykład na parę tygodni bez podania nie tylko kontroli sądowej, ale bez podania przyczyny. I to zgodnie z prawem, że nie powiemy ci, za co siedzisz w więzieniu, po prostu. Można mnie wypuścić, po czym znowu na 3 tygodnie aresztować i nie podamy ci przyczyny. I tak można robić dowolnie. I niestety to dano tą władzę do ręki dwóm, trzem ludziom w Polsce. Mówię o urzędach, w sensie nie będę wymieniał, że komu w tej chwili, prawda? Dla mnie to jest niedopuszczalne. Dlaczego obywatel polski ma być pozbawiony wszelkich praw wolności, bo w ten sposób jest, dlatego, że tam inni, tam gdzieś są terroryści, którzy mają przypłynąć do Polski albo przybyć. No to jak najostrzejsze prawo w stosunku do nich trzeba zrobić. I to, co na przykład tam ci z KOD-u czy coś takiego, oni mają główne pretensje do tego, że tam można im i tamtych nie wpuścić albo wyrzucić bez nakazu sądowego, albo że może zastrzelić, jak będzie tam trzymał pistolet przy mojej córce. No to ja dokładnie odwrotnie mówię, no to ja bym był, żeby go zastrzelić, zanim dojdzie do mojej córki, nie? No i tyle, i bez żadnego tam ostrzeżenia, nie? W tym przypadku się zgadzam. Ja mówię, do tych ustaw mam zastrzeżenia, ale nie w tych częściach, no to dziwna sprawa, no różnimy się tego typu. I tylko to jest to, ale to jest aż tyle. To jest niewiele, ale to jest strasznie dużo. Także tutaj, no, światopoglądowo zgadzam się z tym podkreśleniem patriotyzmu, z uczczeniem ofiar, z podejściem normalnym w końcu do rodziny, do naszych relacji, od seksualnych po wszystkich innych. Przecież to, co się działo do tej pory, to było coś chorego, nie? Więc tu całym sercem jestem, tak jak mówię. Natomiast w gospodarce też by jeszcze do przeżycia było, bo tutaj ja mówię, no tu się mówi, wiadomo, no, reklama, takie rzeczy, nie? Nic się naszego się nie dzieje.
A jakie jest Pana zdanie na temat programu 500+?
Niestety negatywne. Powód jest prosty. Ze względu na moje ogólne poglądy wolnościowe. To znaczy nie uznaję, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie dostali 500 zł, ale nie dlatego, że jednym się zabierze, a drugim się da. Tak nie może być bez zgody tym, którym się zabiera. Jak ja bym swoje pieniądze rozdał, to by mogło być. Zrozumiałbym jeszcze ideę, gdyby to było oddawane w podatkach. Faktycznie. Dziecko jest, Polacy też się teraz nie rodzą, też chcemy, żeby się rodzili, to jeżeli masz zapłacić podatek, no to nie zapłacisz, bo masz dziecko, jest to jakby rodzaj nagrody i tak dalej. Ale jakiego diabła ma ktoś dostawać, nawet nie pracuje, z zasiłku żyje, przepraszam, kosztem tego, który też ma dziecko, prawda, i pracuje i on musi na niego ułożyć. No, ja tego nie uznaję. No. Także i to nie zamierzam dla poklasku tłumów po prostu mówić nieprawdy, więc ja już wiele razy na tym straciłem, po prostu choćby 90%, 99% komuś się coś podobało, a mnie nie, to ja to powiem po prostu.
Oddaję Państwu głos. Proszę bardzo.
Jeśli można, to najpierw chciałbym się odnieść do Pańskiej opinii na temat Merklowej. Otóż przecież mamy świadomość tego, że nawet gdyby teraz ci wszyscy Niemcy rzucili się na te brzydkie Niemry, to efekt będzie po 25 latach. To jest jedno. Drugie, jeśli idzie o wyjście Wielkiej Brytanii. Też uważam, że to o tyle nie byłoby korzystne dla Polski, bo z tego, co czytałem w gazetach, w niektórych głosowaniach Polska i Wielka Brytania miały wspólnie głosowały i miały wspólne zdanie. Wielka Brytania jest dużym krajem w Unii Europejskiej i krajem, z którym się liczą. W związku z tym uważam, że to byłby kłopot. Ale teraz mam pytania do pana. Mianowicie, jak pan myśli, skąd bierze się w Unii Europejskiej ten lobbying i to głosowanie na to LGBT? Przecież jeśli by spojrzeć, to ich z krowami i kozami, mówię specjalnie, bo kozy się do tego również wlicza, do tego grona, przecież tam ich jest promile albo procent, a siłę mają, jeden Pan Bóg wie, dlaczego tak mocno, może by mi Pan opowiedział. I jeszcze drugie pytanie, czy wziąwszy pod uwagę Pańską prowiniencję, nadal tak jak Korwin uważa Pan, że dobrze jest wejść w alianse z Putinem? Dziękuję.
Po kolei nawet te zahaczone lekko. To prawda, że gdyby Niemcy się wzięli razem z kobietami niemieckimi do roboty, to by coś może z tego wyszło za 25 lat. Problem w tym, że tych kobiet niemieckich nie ma. Są, ale takich, co mają 50 lat, 60, 70, 80. Więc żadne za 25 lat nic nie pomoże. Dlatego mówię, bo minął 2,5 pokolenia. W chwili, gdy jeżeli mamy przeciętne społeczeństwo, ileś tam jest dzieci, ileś ludzi w wieku rozrodczym, ileś starców, prawda, to jeżeli rodzi się połowa dzieci tego, co przeciętnie, to po jednym pokoleniu jest tylko połowa ludzi zdolnych do rozrodu. Ale jeżeli to dalej trwa drugie pokolenie, to się robi 1/4. A ponieważ ten proces nie zaprzestał, prawda, ponad 2 pokolenia już minęły, to jest 1/5. Czyli teraz cokolwiek by się nie stało, gdyby oni, Niemcy z powrotem normalnie się rozmnażali, tak jak może nie Pan przykazał, ale jak było w historii zwyczaju, prawda, to z tej 1/5 urodzi się tylko 1/5 Niemców, więc to już nic nie pomoże, a ci te duże roczniki liczne wymrą. Więc tak czy owak. A tymczasem nawet się na to nie zanosi. Także sprawa jest zamknięta. Znaczy tu matematyka wchodzi w grę i nic na to nie poradzimy. No o ile... Nie opowiadajmy. Ale ten... Tu matematyka wchodzi w grę i no ani Niemcy, ani nikt nic na to nie poradzą. Po prostu i czy to jest dobre, czy złe, nie będę tego oceniał. Mimo wszystko no wolałbym jednak na zachodniej granicy mieć kraj z Niemcami. O dziwo, że nie spodziewałem się 15 lat temu, że to coś takiego dzisiaj powiem, niż meczety z hordami takich, co to no, nas chcą zamordować. No cóż. Tak jest, no, bo rzeczywistość zmienia człowieka i musimy dostosować się do, musimy bronić siebie, prawda? To jest ta część. Jeżeli chodzi o ten, jeżeli teraz następne było, dotyczyło Wielka Brytania, no ma Pan rację. To prawda, że często łatwiej nam było głosować i porozumieć się z Wielką Brytanią i z innymi. Problem w tym, że była nas mniejszość. A tam, gdzie decyduje większość i nic się nie zapowiadało, żeby mogłaby nas kiedykolwiek być większość, to jak nie będzie jakiegoś impulsu, to zawsze będziemy w mniejszości i nas urząd, urzędnicy, administracja i żyjąca już własnym życiem, nawet już bez ludzi, zje, cokolwiek by nie było, skoro nas jest mniejszość. W związku z czym nic nam nie dawało, że to, że czasem wspólnie gdzieś zagłosowaliśmy, ponieważ byliśmy w mniejszości i tak. No po prostu tylko tyle mogę powiedzieć. No jeżeli ja będę wśród 10 osób z kolegą, prawda, i głosowaniem będą nami rządzili, mogli mieć wszystko, nasz majątek, nasze kobiety, moje życie i tak dalej, no to jeżeli kolega z tego wyjdzie, no to trudno mi, jeżeli to głosowanie było, gdybyśmy siłą mieli, no to dwójka może prędzej byśmy się obronili, ale tu nie ma pojęcia siły. To jest tak zwana demokracja, no i tyle, no. A w głosowaniu mają większość. A czemu swoją drogą teraz nawiązuję do tego drugiego pytania pana na temat skąd się wzięła taka przewaga tych świrów, no, prawda? No, no co ja powiem, no, nie, nie mogę tego inaczej nazwać po prostu.
To jest dziwne, że jak chodzimy po ulicach, to świrów nie ma.
No jest to dziwne. Muszę przyznać, może to być związane z tym, że normalny człowiek nie poświęca swojego życia na działalność po to, żeby nad innymi ludźmi uzyskać władzę, albo żeby tam jakieś przeprowadzić swoje rzeczy wbrew innym ludziom. Ludzie normalnie żyją, mają rodziny, wychowują dzieci, pracują, prawda, i tak dalej. A jeżeli znajdzie się jakaś nadaktywna grupa, nawet nieliczna, która całe swoje życie poświęci no, jakiejś takiej debilizmowi, jakiemuś takiemu, prawda, no to jednak mimo wszystko zyskuje przewagę, no bo ci normalni ludzie, jeżeli się nie bronią, nie protestują i tak dalej, no a machną ręką, bo to jakiś tego, nie? No, no tak. No wie pan, no to chce pan ode mnie odpowiedzi, której ja chyba tak łatwo nie udzielę. Przy dłuższej rozmowie, przy kieliszku może bym coś wymyślił, ale proszę mi wierzyć, ja też się przecież nieraz nad tym zastanawiałem. No. No problem jest z tym, że właśnie ci nadaktywni tutaj gdybam, to co teraz powiem, to wcale nie znaczy, że musi być mądry albo akurat takie, ale takie no moje, z mojego odczucia. No. Ta nadaktywność tych ludzi powoduje, że częściej się gdzieś pojawiają. Są w stosunku do swojego procentu liczebności. Ale znaczy mówi pan tymi posłami, którzy są zwolennikami tych różnych rezolucji i tym podobnym. Żartuje pan, no, tam z nimi się nie da rozmawiać. A to jest raz. A druga sprawa jest jeszcze inna. Otóż tam w Parlamencie Europejskim, jak i w wielu tego typu strukturach, jest stworzona taka struktura celowo z grup. Mianowicie parlamentarzyści wiedzą o tym, że Parlament Europejski nie ma nic do powiedzenia. Te rezolucje to tylko wtedy mają coś do rzeczy, jeżeli jakiś lobbying chce rezolucji. Ona jest, niby nic nie znaczy, ale jest podstawą do tego, żeby w jakimś kraju albo gdzie indziej na tej, proszę bardzo, rezolucja, no to my takie prawo wprowadzamy, nie? W takim duchu. Ale oni wiedzą, że tymi rezolucjami nic wiele nie mogą, prawda? W związku z czym normalni posłowie, no nie chce im się nawet tym zajmować za bardzo i ten. Jeżdżą tam, diety mają wysokie, no bo, prawda, i ten. Ale grupy są stworzone, z tego tytułu, że są w grupach, jeszcze większe diety mają. Jakby to, jest tam pewien mechanizm taki. No ale to nie opiszę go, bo to on jest specjalnie tak skonstruowany, żeby to było parę godzin opisywania, żeby nikt go zewnątrz nie zrozumiał. I ten. W związku z czym, jak jesteście w grupach, no to głosujcie tak, jak grupa pokaże. Ale gdyby nawet chcieli inaczej, to co mogą zrobić? Otóż proszę sobie wyobrazić, przychodzi taki dzień. Ostatnio powiedzmy w Strasburgu byłem, mamy głosowania. Przychodzą rezolucje i poprawki do tych rezolucji w przeddzień głosowania. Dzień poprzedzający, albo dwa dni, różnie. Część tak, część tak. Jest ich na przykład 700. Nie mam najmniejszej możliwości ich przeczytania, nie zastanowienia się nad nimi. Nie mam żadnej możliwości przeczytania ich. Tak naprawdę, gdyby asystenci moi, bo powiem Państwu, co robimy, co ja robię. Ja jestem w grupie Le Pen. Grupa Le Pen, oczywiście tam też jak głosować. Każdy poseł potem na głosowanie dostaje takie listy. Nie wie nawet co, tylko parę, ten numer, ten za, przeciw i tak 700 głosowań, prawda, albo tam imiennych, albo tego, nie? Otóż my chciałbym, żeby angażujemy po to asystentów, żeby oni siedli nam to przedstawili. Grupy potrafią zrobić, no bo jak jest 700, to jeden asystent dostanie 5 do rozpatrzenia, drugi 5, trzeci 5. I przedstawią to, nie? Ale tak naprawdę ci, co walczą gdzieś o jakieś takie właśnie tego typu rzeczy, to oni tam piękną nazwę zwykle dadzą, wcisną to i tak nikt tego nie zauważy albo ten, nie? I grupy jakoś tam dają tym posłom i oni tak głosują. Te wszystkie duże grupy głosują jednolicie, tam się prawie nikt nie wychyla. Gdzie się wychylają ludzie? W tych grupach typu jak Farage, typu jak Le Pen. Dlatego, że my próbujemy to czytać. Próbujemy, to więcej mamy swoje zdanie. No tak to jest, prawica ma to do siebie, że pryncypia się liczą. I ja na przykład zmuszony zostałem do czegoś takiego, że mimo, że mamy tam, ja, Marusik jesteśmy w tej chwili jakby w grupie Le Pen, nie? Grupa Le Pen mówi, gdzie głosować i tak dalej, kompletnie mnie to nie interesuje. Francuzi przecież wiecie, że ich partia w jednej części Francji jest prawicowa, w drugiej skrajnie lewicowa. Tak jak tam, jak pasuje tam, prawda, dla wyborców, to oni tacy są. Co ja będę w ogóle zwracał uwagę na to, co oni tam wymyślą w tych głosowaniach, nie? W części europejskiej akurat się zgadzamy. Jesteśmy za Europą narodów, a nie za jednym narodem w Europie, nie? Więc dlatego jesteśmy razem, nie? Ale takich w różnych rzeczach, do których rezolucje się odnoszą, to trudno to coś robić. W związku z czym mamy ktoś takiego, na przykład od Korwina. To ja mówię, rozeszliśmy się z Korwinem. Generalnie no, nie żyjemy dobrze, ale ponieważ poglądy mamy te same, a ich asystenci, co ich asystentów obchodzi, czy my żyjemy dobrze, czy nie? Mają te same poglądy, więc dzielimy typu Iwaszkiewicza, asystenci moi, Marusika, Korwina, oni tam opracowują, potem nam to przedstawiają, nie? I ja to mam do głosowania, a nie tak jak grupa mi powie, gdzie nie wiadomo, raz w jedną stronę, raz w drugą, widzę, że nawet kompletnie w ogóle ich też guzik to obchodzi. Większość posłów nic nie obchodzi te głosowania. Piorunującą większość po prostu, nie? Przyjeżdżają po diety. Niektórym aktywnym, tak jak tu jest odpowiedź właśnie, aktywnym zależy, więc oni tam próbują różne rzeczy wcisnąć, różne rzeczy przekonują grupę, reszta macha ręka, głosuje, jak im grupa każe. I tyle. A że przy okazji jest ich już tam na ta reprezentacja takich trochę nieco zboczonych, no bo byli aktywni w swoich krajach, prawda? No to no, siłą rzeczy to jest podwójna taka aktywność, powoduje tego typu rzeczy. No. Co ja poradzę? To jak wspomniałem, zwiększa się liczba normalnie myślących ludzi ze strachu właśnie z powodu tej migracji. Także, ale to ja mówię, no to jest zysk na potężnej tragedii, no więc no, nie wiadomo, czy się to cieszyć się, no wiecie Państwo. A to jeżeli o mnie chodzi, jeżeli chodzi o sprawę Rosji, to powiem w ten sposób. Ja nie widzę powodu, dlaczego Polska miałaby być w złych stosunkach z Rosją, czy nawet z Putinem. Bo nie znam powodu, szczerze powiedziawszy, na dzisiejszy dzień. Jeżeli chodzi o aneksję Krymu, tak, właśnie powiem. No, ja osobiście uważam, że Krym był rosyjski, tam mieszkali sami Rosjanie. No, był tatarski, tak. Był tatarski, no więc, ale na pewno nie był ukraiński. Chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o Serbię, czy Albanię, a przede wszystkim chodzi o Kosowo, no to co, jak tam było referendum zrobione, wszyscy dwoma rękami, cała Unia Europejska, tak. A Kosowo jakie było? Kosowo to było serce Serbii. To tak jak Kraków w Polsce. I nie mówili o tym, czy to było tam tatarskie, czy inne. To było serce Serbii, prawda? A tymczasem co się zrobiło? Referendum, bo Albańczyków dużo i oni przejęli. No to w ten sposób, ja nie zamierzam dwojakim torem myślenia iść. Jak mi się Putin nie podoba, to będę inaczej myślał o tych działaniach. Jak mi się podoba, to inaczej. Nie, zamierzam myśleć tak samo, skoro są takie same zasady, to tak samo myślę. To, co jest słuszne, to jest słuszne. Co jest niesłuszne, to jest niesłuszne. I niezależnie od tego, czy to jest mój wróg, czy to jest mój przyjaciel i tak dalej. W tym przypadku, jeżeli chodzi tak zwaną aneksję Krymu, tam przecież to pojedynczy rządca Związku Radzieckiego dla jaj sobie chyba powiedział, że to będzie ukraińskie. No dobrze, no ale no w porządku. Zdajemy sobie sprawę, że było referendum. Wiemy o tym, że tam piorunująca większość to byli Rosjanie. I wiemy o tym, że to referendum było uczciwe, bo oni byli po prostu za, żeby być w Rosji. Więc kiego diabła akurat ja mam walczyć, przepraszam bardzo, o Krym dla Ukrainy, gdzie nie ma na Krymie Ukraińców, gdzie akurat, dlaczego akurat Ukraińcy mieliby co więcej? Skąd się to w ogóle wzięło przecież cała ta awantura? Ano wzięła się dlatego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Ja Unii Europejskiej nie lubię. Decyzja pierwotna Ukrainy, że nie wchodzi do Unii Europejskiej, mi się podobała. Z tego tytułu, prawda, rozwalili Ukrainę i Krym odebrali Rosjanie, którzy tam mieszkają. Ja rozumiem, każda z tych rzeczy jest dokładnie odwrotna, więc nie dajmy się ogłupić po prostu, no i tyle, no. Tam Tatarzy mieszkali, to prawda, ale tak chciałem zwrócić uwagę, że Tatarzy na Krymie też nie od zawsze mieszkali, prawda? No mieszkali kilkaset lat temu, ale tysiąc lat temu nie mieszkali, no więc tak idąc, no to nie jest ani tatarska, ani inna, no.
Adam Jakubowski. Zadziwia mnie fenomen, jak może być eurodeputowanym eurosceptyk. Przecież są pewne rozbieżności ideologiczne. Kolejna sprawa, mówi pan o trudnościach z zakupem ziemi w Polsce. Pan dobrze wie, że we Francji jeszcze bardziej zaostrzone jest to prawo. Dalej z kolei pan mówi o specustawie. Przecież ja uważam, że jeżeli ja żyję skromnie, godnie, nie mam się czego obawiać. Bardzo proste. Zmierzam do pytania. Proszę powiedzieć pana zdaniem, czy eurodeputowani mają mandat do ingerowania w suwerenność Polski. Dziękuję. Chodzi mi o te wydarzenia, jakie mają miejsce z tym Trybunałem, między innymi z tą specustawą, między innymi. Dziękuję.
No to zawsze może być, jednak były tam takie wstawki. Jak eurosceptyk może być w takim parlamencie? No to jest właśnie odpowiedź do tego poprzedniego pytania. Jeśli by eurosceptycy nie byli w parlamencie, to było pytanie, czemu tam zwolennicy, nie wiem, homoseksualistów zdobywają władzę. Skoro tworzy się tego typu rzecz, to jak my tam nie będziemy, no to oni tylko tam będą. To już w ogóle nie będzie o czym gadać, prawda? Po to właśnie, gdyby większość eurosceptyków weszła do Parlamentu Europejskiego, to byśmy załatwili sprawę. Po prostu. Po naszej myśli. I wtedy bym taki u nich chciał być. po prostu, nie? I dlatego tam jestem, natomiast nie udaje mi się to. No, tyle to mogę powiedzieć. No. A scala naszą grupę i powiększa ten najazd barbarzyńców, nie? No, tylko tyle mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o... Ziemia i specustawa. No, argument, pomijając, czy tak jest, czy nie we Francji, nawet się nie będę do tego odnosił. Argument, że gdzieś tak jest, dlatego u nas może być, a zwłaszcza we Francji, dla mnie jest żadnym argumentem. Francja naprawdę nie jest dla mnie dobrym przykładem. Także, bo w ten sposób argumentować, to można było mówić w ten sposób, na przykład jak byliśmy pod Sowietami, nie? No przecież tyle krajów jest pod Sowietami, no to czemu nie możemy być? Albo na przykład tam na Krymie rządzi, prawda, Stalin, no. No, czemu nie mógłby w Polsce? No, nie jest żaden argument. To, że we Francji jest jakaś zła ustawa albo parszywa, to nie znaczy, że w Polsce taka musi być. Tym bardziej, że w tej chwili, jeżeli od razu powiem w ten sposób, do tego stopnia jestem eurosceptykiem i widzę, co się dzieje we Francji, jak się tam zachowują niektórzy ludzie. Jak tu było pytanie, jakiego świra mają z punktu widzenia, nie wiem, homoseksualizmu rodzin, jak zostali nie tyle wyedukowani, co wyhodowani, jaka rzesza jest. Do tego stopnia niechęcią do tego się odnoszę, że jak ja widzę dwóch bokserów bijących się, gdzie jeden Rosjanin, drugi Francuz, to ja jestem za Rosjaninem, żeby wygrał, po prostu. No. Co 20 lat temu mi do głowy nie przyszło, że mogłoby tak być. Więc to nie jest żaden argument, że we Francji coś takiego jest, a poza tym nie do końca tak we Francji jest. Pomijając to, że w różnych dystrykcjach, znaczy w tych jest nieco różnie, to dotyczy głównie upraw winorośli. Tam, gdzie są, no pewnie, że to spore obszary tam Francji są. Chodzi o to, kto tam ma prawo sprzedać tą komu i uprawnienia i tak dalej. To niestety jest. Jak ja to usłyszałem, bo tam byłem na plantacji, to po prostu mi się włosy zjeżyły. Bo ja nie sądziłem, że przyjadąc do Francji trafię do komunizmu. No. Bo to jest teraz takie powiedzenie, no, czym się różni na przykład w Stanach Zjednoczonych też ten komunizm i socjalizm nabywa władzy. No. I do jakiego stopnia? No, czym się różni Rosja od Stanów Zjednoczonych? Tym, że w Rosji partia komunistyczna jest zakazana, a w Stanach nie. Niestety to się rozlazł ten socjalizm na cały świat, no ohydnie. No. Specustawa? No tak, ja też bym chciał, żeby tak było, że jak jestem spokojny i grzeczny, to mi nic nie zrobi. Problem w tym, że ja czasem chciałbym być niespokojny. Ja chciałbym czasem protestować przeciwko władzy. A wiecie państwo, jakie w tej chwili jest w tej zapisie, w tej specustawie definicja, kiedy, znaczy jak się, kiedy ja się mnie aresztuje i kiedy, jaka jest podstawa. Jeśli ja próbuję wymusić na jakimkolwiek organie władzy państwowej, jest taki cztery punkty, jeden z tych czterech punktów. Jeśli próbuję wymusić na jakimkolwiek organie władzy państwowej wytworzenie jakiejś decyzji albo zmianę decyzji. Oznacza to, tak jest zapisane, że ja pójdę z transparentem przed Urząd Miasta Krakowa i będę żądał zmiany uchwały albo protestował przeciwko jego uchwale, ale jest to podstawa do tego, żeby jest to podstawa do tego, że jeżeli jestem terrorystą. Jeżeli Państwo nie wiecie, przeczytajcie dokładnie tą ustawę. Właśnie dlatego. Takie są tam zapisy. Więc ktoś, kto uważa się za spokojnego i idzie z transparentem protestować na przykład, nie wiem, na przykład, żeby nie zabierali dziecka jakiejś rodzinie, prawda? Można go ciupasem go na parę tygodni i może być skazany, a przez te parę tygodni nawet mu nie powiedzą dlaczego. I to wszystko. W związku z czym nie ma pojęcia czegoś takiego, że jak ja będę grzeczny i spokojny, to mi nic nie zrobi. Jeśli jest taka możliwość, że ja będę niewinny, a ktoś zgodnie z prawem może mnie na miesiące, lata albo i całe życie pozbawić wolności, jeśli jest taka możliwość, to po pierwsze, taka możliwość zawsze będzie kiedyś wykorzystana, to jest raz, a nawet gdyby nie była, to taka ustawa, która daje taką możliwość, jest skandaliczna i to wszystko. To znaczy, według mnie w ten sposób, moralnie, ja jestem wolnościowiec, więc ani Parlament Europejski, w tym eurodeputowani, ani komisarze Komisji Europejskiej nie powinni mieć prawa do ingerowania w państwa suwerenne. I to jest główna przyczyna, ta brak suwerenności państw, jest główna przyczyna mojej pierwotnej nienawiści do Unii Europejskiej. Tak mogę powiedzieć. Odebranie suwerenności Polsce. I to mówię to, co ja chcę i tak powinno być. Ale jak jest w przepisach, jak Polska podpisała układ z Maastricht, jest nieco inaczej niestety. Układ z Maastricht, zresztą, nie będzie zaczepiał, ale podpisany przez pana Lecha Kaczyńskiego, układ z Maastricht spowodował utratę suwerenności Polski. To prawda. I teraz zgodnie z tym układem Komisja Europejska ma prawo ingerować w Polskę. Dla mnie to jest skandaliczne. To prawda, ale tak jest. Jedyną zmianą, jaką żeśmy zrobili w Konstytucji, proszę zwrócić uwagę, od czasu układu w Maastricht, to była zmiana taka, że można deportować Polaka do innego kraju. Do tego czasu to była jedna zmiana od 1997 roku, jak była Konstytucja zrobiona, to w 2000, no nie pamiętam, chyba w 2006 roku, czy 2007, została zmieniona konstytucja tylko w jednym elemencie, takim, że już Polak w Polsce nie jest chroniony. Oznacza to, że jeżeli w Polsce ja działam zgodnie z naszym prawem, nie wiem, czy wiecie Państwo, gdzie prawo nasze karne nic nie mówi, że ja przestępstwo popełniłem. Wszystko było w porządku. Ale w jakimś kraju to, co ja zrobiłem, jest przestępstwem, to oni mogą zażądać mojej ekstradycji do tego kraju. Nie Polaka, mimo że ja zgodnie z moją konstytucją, zgodnie z moim prawem żyję, to jednak Szwecja może zażądać ekstradycji nas do Szwecji, po prostu mnie. Bo ja się źle wypowiedziałem tam na temat jakiegoś murzyńskiego pederasty. Przykładowo, nie? Daję przykład, nie? Pederasta, od razu, pederasta to nie jest pejoratywne, to jest nazwa normalna, lecznicza. I to była jedna zmiana. Dlatego tak jak mówię, niestety układ Maastricht wprowadził, utraciliśmy suwerenność i to jest skandal, że mogą ingerować w Polskę, ale mogą. Ja też protestuję, że co ma Parlament albo Unia Europejska do spraw naszej konstytucji, naszych zapisów. Ja będę też chodził z transparentem, póki mnie ABW nie zamknie na nie wiadomo ile bez podania przyczyny. Ale to się zobaczy. Pozwólmy sobie też pożartować. No. Jak? Jest. Tak, ale chodzi o do zmiany konstytucji. Informuję, że do zmiany konstytucji nie było możliwości deportacji. Żaden sąd o tym nie mógł zdecydować. Obywatel polski przez cały czas II Rzeczpospolitej, komunistycznej Rzeczpospolitej, trzeciej tej od 89 aż do 2005 czy 2006 bodajże roku, obywatel polski nie mógł być deportowany do innego kraju, bez względu na to, gdzie i jakie przestępstwo popełnił. A teraz może być deportowany, oczywiście ze zgodą sądu, ma pan rację, ale może być deportowany i co więcej, może być deportowany z powodu popełnienia przestępstwa karanego w innym kraju, mimo że nie jest karany w Polsce.
Mogę?
O, dobrze. Krzysztof Jabłoński, Konserwa 2.0. Chciałbym zapytać o Niemcy. Zanim o nie zapytam, to dwie informacje, które nie padają w prasie. Otóż była mowa o demografii Niemiec. Niemcy od połowy lat 80. do połowy lat 90. zrobiły całkiem sporą, wielomilionową transfuzję krwi Niemców nadwołżańskich, czyli w zasadzie Rosjan, bo to jest emigracja wielopokoleniowa, więc tych Niemców w Niemczech jest jeszcze mniej. To też troszkę zabawne, ilość Niemca w Niemcu. To by pewien ich dyktator dawny mógł mierzyć. Kiedyś był taki żart, jakby Niemcy i Rosjanie zaatakowali Polskę jednocześnie, z kim walczyłoby się najpierw? Oczywiście z Niemcem, bo najpierw obowiązki, a potem przyjemność. Teraz nie wiadomo byłoby, z kim najpierw. Druga taka informacja, która nie pada w prasie, to rynek antyków. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który zajmuje się rynkiem antyków w Niemczech i Francji i się okazuje, że w ostatnich latach te narody wyprzedają bardzo tanio i w bardzo dużych ilościach dawne rzeczy. Bardzo stare zabytki, stoły, świeczniki i tak dalej. To jest świadectwo tego, że przestają szanować własną kulturę, po pierwsze. Po drugie, też ekonomicznie zaczyna im się skracać tak zwana preferencja czasowa, czyli nie oszczędzają, to zaczynają wydawać. Czyli to też ekonomicznie są, ekonomicznie, demograficznie i kulturowo są skazani na zagładę i to jest bardzo przykre. Kiedyś, i tutaj przechodzę już do pytania po tej drugiej informacji, kiedyś mówiło się o Niemczech, że jest jakość niemiecka, no ale mamy aferę Volkswagena. Ostatnio pojawił się raport, można znaleźć na Google'u, na stronie TVP, info, ta informacja jest do odnalezienia, że Niemcy teraz w Europie produkują najwięcej bubli. Czyli technologicznie też to spada. W Polsce mówi się Bruksela, ma się na myśli Berlin, mówi się Unia Europejska, w domyśle Niemcy. Jak to wygląda w Europie? Czy ta pozycja Niemiec w Europie jest tak postrzegana jako dominująca i na ile?
No więc tak, jeżeli nawet to zaczepienie, jeżeli chodzi o Niemców z Rosji, którzy tam przybyli do Niemiec, wiem o tym, natomiast muszę przyznać, że nie znam danych w tej sprawie, ale też między innymi dlatego nie znam, no może w przeciwieństwie do większości wybranych posłów nie doznałem po wyborze olśnienia i nie wiem wszystkiego. No po prostu nie dam rady. Co do antyków mnie pan nawet zastrzelił, bo ja faktycznie z autopsji wiem, bo mój kolega antyki z Niemiec sprowadza, skupuje gdzieś tam na jakichś aukcjach, nie w tym jestem. I tak się nawet zastanawiałem, jak to jest, że to z Niemiec przecież tam, że drożej to musi być i tak dalej, a tu może pan mieć rację i być może przyczyny są takie, jak pan podaje. Znaczy to bardzo prawdopodobne właśnie, że tak właśnie może być. Tracą szacunek do swojej historii, choćby między innymi dlatego, że ich powoli nie ma, prawda? Teraz jeżeli chodzi o tą niemiecką dokładność, no to chciałem zwrócić, moim zdaniem w tej chwili, na dzisiejszy dzień, większość pracowników w Niemczech to nie są Niemcy. Bo mówimy o pracownikach, nie mówimy o tych, co produkują, prawda? No, czyli nie mówimy o tych, którzy, tak, nie o kadrze jakiejś, która wymiera i też jej nie będzie za chwilę, tylko mówimy o pracownikach. To zdecydowana większość w tej chwili pracowników w Niemczech to są albo Turcy, albo to są jacyś tam inni, albo ich dzieci, albo Polacy, albo tego typu. No, taka jest prawda, w związku z czym czemu tu wymagać? Być może Niemcy mieli w sobie w genach jakieś, no, geny też im się zmieniły i po wojnie, i wszędzie, żeśmy o tym mówili, no, ale powiedzmy, być może mieli jakąś dokładność, porządność pracy, to był zresztą wspaniały naród, XIX wiek, słuchajcie, no przecież to był naród wbrew pozorom zabawowy. To się mówiło, że właśnie Niemcy są mało dokładni, że są mało, że oni, owszem, mają polot, ale nie potrafią dokładnie czegoś wykonać, że myślą o niebieskich migdałach, że tego typu. Tak było w XIX wieku. Potem to się zmieniło. To XX wiek zmienił i wojny. Obraz Niemca. Nieprawdopodobny naród, który tak naprawdę był rzeczywiście taki dość z naszego punktu widzenia dzisiejszego to bardzo sympatyczny i wspaniały. Zamienił się w coś, no, ja nie wiem, jak to możliwe było. No, nie będę już tego komentował. Ale tak jak mówię, no, w tej chwili, nawet jeżeli po tym XX wieku gdzieś tam w genach mieli, albo po tym 30-leciu powojennym dokładność i robotę, no to i tak to nie oni robią, więc może dlatego. No ale to ja nie odpowiem na to szczegółowo, tylko tak w sposób zabawowy, no bo cóż mam odpowiedzieć. Jak jest postrzegane? A, jak są postrzegane, tak. No więc to rzeczywiście, no tak są postrzegane, jako próba i to wywołuje na przykład zwłaszcza u Anglików, ale też i u Francuzów. Czasem można to próbować wykorzystać, bo te narody w ogóle to ewidentnie się wkurzyły na Niemców z powodu tej hegemonii, stały się Niemcy hegemonem, ale takie bycie hegemonem, pomijając to, że wymrą i ich nie będzie, to też powoduje, że niechęć do nich. W związku z czym otoczone są przez kraje niechętne. Mówimy o narodach. Politycy natomiast, politycy to taka kasta, których większość na łapkach chodzi i lubi się podlizywać. W związku z czym politycy z innych krajów tacy niechętni nie są. Mamy doświadczenie z Polski, prawda, że też lubili się podlizywać politycy do Niemiec, więc wiemy, że tak jest i to nie tylko jest reguła polska, prawda. I z innych krajów też się podlizywali tam do Merkel i do innych w tych Niemczech. Natomiast niechęć w narodach jest i ona się zwiększa. A teraz to, co zrobiła Merkel tym wezwaniem, no to naprawdę trochę to coś niebywałego. Ale to był, ja w życiu nie widziałem takiego impulsu, w końcu Europa, wiele narodów, no, kilkaset milionów ludzi, nie? I nagle jednym takim impulsem tak potężnie zmienić politykę w wielu narodach, prawda? Nastawienie do Niemiec, do Merkel, do nastawienie w ogóle do pewnych idei, do zasad, nie? Przecież ci, co teraz tam, że to tak trzeba kochać tych islamistów, choćby nas mieli i tak dalej, no, są przerażeni, bo ubywa im ludzi, a sami się zaczynają bać, no, są w ewidentnym odwrocie, prawda? Stąd cały czas to mój jeden promień Merkel mąż stanu.
Ja tutaj chciałem się nie zgodzić z panem, że sytuacja, do której byśmy wstąpili do tego paktu atlantyckiego, jest korzystna dla Europy i dla Polski szczególnie. Wizy to już jest przeżytek. Po prostu związki zawodowe tam tak uczyniły, że mało kto teraz w Stanach ma pełny etat, chyba tylko rządowi, a koncerny i firmy zatrudniają na 3/4 etatu, pół etatu. Także rezultatem tego jest, żeby wyżyć w czasach dzisiejszych, trzeba mieć dwie prace. No i albo jeszcze pracować w weekendy. Druga sprawa, sprawa z tego GMO. Jeżeli połowa posłów decyduje o tym, czy połowa jest zorientowana, połowa nie, no to można rzucać kostką i albo będzie, że godzimy się na GMO, albo nie. Ale na czym to GMO polega? Że ta firma Monsanto opatentowała takie sprawy jak, że chwasty nie rosną, że tego coś w rodzaju Roundupu, nie wiem jakie to są inne nazwy. I w rezultacie to samo przechodzi z pola na pole. Jeżeli sąsiad ma GMO, a drugi nie ma, przejdzie na jego pole, to firma domaga się, żeby płacił za prawo do patentu. W ten sposób wykończono rolnictwo w Indiach. No to samo może być i u nas.
No być może w tej sprawie ma pan rację. Jeżeli chodzi o GMO, powiedziałem, że nie czuję się wystarczająco kompetentny. I od tego są inni ludzie, żeby mnie przekonywać, żeby mi podać informacje na ten temat, bo być może mniej wiem od innych. Ja tu nic nie, po pierwsze, po drugie nigdy nie powiedziałem, że ta umowa to nie Pakt Północnoatlantycki, tylko ta umowa handlowa, bo no ale to nie przejęzyczenie, rozumiem. Otóż nie powiedziałem, że ona jest korzystna. Powiedziałem, że nie wiem, czy ona jest korzystna. Powiedziałem elementy, które uważam, że które by były wynegocjowane, jak będą. Ja no, 1000 razy przeglądnę, zanim będę głosował za, przeciw albo się wstrzymam. jeżeli trafi na mnie z tym głosowaniem, prawda? I to każdy poseł akurat w tej sprawie, wszyscy sobie świetnie zdajemy sprawę, że to jest najważniejsza rzecz, jaka nas czeka. Tak naprawdę, gdyby to na nas trafiło, to o nas będzie mówione przez całe pokolenia, dobrze albo źle. Więc to nie jest taka zabawa, pierwsza lepsza rezolucja. I tak jak mówię, nie wiem, czy ona jest dobra. Być może będę głosował przeciwko niej. Ja tylko powiedziałem, z jakich elementów byłbym zadowolony i dwoma rękami głosował, a które elementy spowodowałyby, że głosowałbym przeciw. Między innymi sprawa patentowa. Zresztą to, co pan mówi o tym GMO, to się wiąże z tymi patentami, z tym morderczym prawem amerykańskim patentowym praw własności intelektualnej, ale to wiele innych. To jest właśnie to, co byłoby jeszcze mocniejsze. To jest między innymi to z tymi roślinami. Ale to nie jest wina akurat roślin, tylko tego głupiego prawa, prawda? A co do, czy te modyfikowane są dobre czy złe, tam specjalnie dobre na pewno nie są, ale czy zaszkodzą czy nie, to jest rola pana innych, żeby mnie do tego przekonać i powiedzieć mi w tą czy w tamtą stronę, ponieważ nie jestem w stanie sam wiedzy ludzkości zebrać i znać. Po prostu i tyle, no nic więcej nie mogę powiedzieć. No.
Widzę, że pan wyborczy nie czyta. Pan wyborczy nie czyta.
To prawdą jest, że ma pan rację, wyborczy nie czytam i może źle robię, że nie czytam, dlatego, że powinno się znać, już nie mówię, że język wroga, ale po prostu powinno się znać opinie, z którymi się zgadzam, z którymi się nie zgadzam, chcę łagodnie mówić, prawda? Natomiast no, nie mam czasu. A co do, jeżeli chodzi o związków zawodowych i pracy na dwie trzecie etatu, czy jedną trzecie etatu, ja przecież mam znajomych w Stanach Zjednoczonych. No. Ja tam uważam, że myślę, że każdy z nas by chciał, większość ludzi chciałaby żyć tak, żeby tam na jedną trzecią etatu pracować i mieć tego typu zarobki. I przy tamtych cenach. Dlatego, że większość tamtych cen jest niższa niż w Polsce, no jak na razie. Ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Gdy Ameryka się rozwijała, my mamy robić nie to, co robią bogate kraje, gdy są bogate, tylko mamy robić to, co one robiły, gdy były biedne, żeby stać się bogate. Czy mamy tak się zachować, gdy one były tak w naszej sytuacji i stały się bogate, to mamy mieć takie prawa, jakie one miały wtedy, gdy były biedne. A Ameryka, jak była biedna i rozwijała się gwałtownie, miała takie prawo, że tam nie było w ogóle żadnych związków zawodowych, nie było żadnej ochrony umowy pracy i tym podobnych rzeczy. I tam ciągnęły miliony ludzi z Europy. Ciągnęły i głosowały na Ameryki nogami i rękami i tam zdobywały pieniądze, szczęście i majątek. Właśnie dlatego, że nie było tych ograniczeń.
Nie słyszę. Nie. Trzeba włączyć.
Jacek Korpas. Właściwie pan jest pierwszym poważnym człowiekiem, w tym sensie funkcji, który uczciwie mówi to, co myśli. Nie zauważyłem, żeby pan pod publiczkę mówił albo poprawił.
Bardzo dziękuję za opinię.
Nie przewróci się, bo ja jeszcze nie skończyłem. Natomiast obawiam się, że pan tak jak my wszyscy, czyli ci, którzy mówili przede mną, jak i ja, jest ofiarą tego wszystkiego, że nie wie, czego się trzymać. Czy liberalizmu, czy naszej suwerenności, czy tożsamości europejskiej, podczas kiedy, no tak po kolei, Niemcy od przynajmniej czasu Bismarcka są ponad wszystko i teraz, ściągając ludzi, też ta filozofia, przynajmniej dla mnie, liberales, u nich istnieje, tylko że teraz będą tych wszystkich Turków i innych mieli u siebie. Tak przynajmniej uważają i wydaje mi się, że im się uda, tak jak im się udawało cały czas. Francuzi, Holendrzy, Anglicy, Belgowie są jeszcze w traumie po tym, kiedy mieli kolonie, prawda? Część ludzi sprowadzili do siebie, ale oni dalej chcą mieć kogoś, kim będą zarządzać, bo są do tego przyzwyczajeni, są przekonani. Do tego, że mają takie prawo. Cała impreza, całe nieszczęście z tym najazdem, to nie jest nic nowego w historii Europy, bo takie najazdy zawsze były. I jakoś Europa wchłaniała i wandali, i gotów takich, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dwa państwa, które są przyczyną tego nieszczęścia, czyli Izrael i Stany Zjednoczone, umyły ręce w ogóle od, przynajmniej nawet od jednego jakiegoś innostranca. No bo gdyby Amerykanie nie demolowali Libii, Kaddafiego, Syrii, etc., Iraku, Afganistanu, to by tego nie było, prawda? A w każdym razie nie w takim wymiarze. Gdyby nie w 1967 roku wojna zachodni brzeg Jordanu, najpierw poszli ci, nie wiem, 800 milionów Palestyńczyków do Jordanii, potem się przemieszczają, to się wszystko roznosi. No i to dalej, to są bezpaństwowcy i teraz się przenoszą. Więc chciałem tylko panu powiedzieć, żeby pan dalej był sobą, natomiast żeby się na coś zdecydować. Tak jak Anglicy na Splendid Isolation, Żydzi na to, że są narodem wybranym, a Niemcy na to, że mają własną historię i chcą być najważniejsi. Żeby nasza chata była skraja, wolna i suwerenna. Dziękuję bardzo.
Ja, jeśli mogę powiedzieć, to dziękuję panu za opinię. Jeśli chodzi o pana analizę, bo o tym nie rozmawialiśmy, przyczyn tej migracji, prawda, sprawa Ameryki, Izraela i tak dalej, akurat się z panem zgadzam, więc nie za bardzo mam jak polemizować, bo podobnie myślę. Przyczyną rzeczywiście w dużej części Stany Zjednoczone są tu ogromnym winowajcą, to poza wszelką dyskusją. Zresztą niektóre kraje Europy też się do tego przyłożyły. Co do tego, że mój pan na rozdrożu stoję, że czy tu. Zawsze wydawało mi się, że jestem w stanie pogodzić zarówno mój patriotyzm, jak i liberalizm gospodarczy, bo to ja o tym, ludzie myślą często, że liberalizm to komuna, albo inaczej, socjaliści zdeprawowali to słowo liberalizm. Ludzie tak jak mówią o liberalizm, to zaraz myślą, nie wiem, że może to jakiś homoseksualista albo coś. Nie, to właśnie liberalizm to było słowo bardzo porządne i sensowne. I ja bardzo mnie złości, dlaczego mam rezygnować ze słowa, dlatego że ktoś go zawłaszczył i tego. Otóż ja traktowałem liberalizm gospodarczo w ten sposób. Patriotą się zawsze uważałem, na ile dobrym to tylko inni mogą ocenić. Świat, pogląd jaki miałem, uważałem, że wszystkie te trzy rzeczy współgrają, że w moim przypadku nie ma tak, że to jest, że błądzę, w sensie, że są sprzeczne. Ale prawdą też jest, bo życie mnie nauczyło troszkę pokory, że nie zawsze się okazało, byłem najmądrzejszy. Tak mi się wydawało, że prawie zawsze, ale i tam to się okazało, że nie. I parę rzeczy zdążyłem w życiu zweryfikować, to prawda. I niewykluczone, że tak jak mówię, weryfikowałem na przykład priorytet dotyczący liberalnej gospodarki, a sprawy światopoglądowe, gdzie jakby no nabrało dla mnie znaczenia ten światopogląd większego procentowo, nie? Więc wiadomo, że człowiek się zmienia. No ja no nic nie poradzę na to. Tak mi się wydaje, że słusznie robię, a jak mnie, staram się przynajmniej, żeby ludzie potrafili mnie przekonać, żebym nie był taki, no, taki strasznie zadufany w sobie, co to mam, no bo to wiadomo, że to każdy z nas ma, ja może ma więcej nawet. Ale dawniej miałem, sądzę, że więcej. Znaczy mniej dzisiaj mam. No nic więcej tu nie odpowiem, no bo w części miał pan racji, no i tyle. No.
Państwa gościem był europoseł. Dziękujemy bardzo. Stanisław Żółtek i zapraszamy w piątek do Gruszki na spotkanie z Bronisławem Wittsteinem. Dziękuję bardzo.